Tak sobie wspominamy Poznań i zastanawiałam się, czy on jest spośród innych miast, oczywiście wyłączając pani rodzinny Kraków, czy jest jakoś tak bardziej bliski sercu przez fakt, że pani dziadek, wspaniały polski wiolonczelista Dezyderiusz Danczowski, chyba w 1918 roku tutaj zamieszkał, w Poznaniu. Był przecież wspaniałym profesorem, pedagogiem Konserwatorium Poznańskiego, był koncertmistrzem orkiestry naszej opery. No i tutaj do tej pory co 5 lat odbywają się konkursy wiolonczelowe imienia Dezyderiusza Danczowskiego. To jeden wątek, a potem drugi już związany z panią, czyli ten rok 1967, piąty konkurs Wieniawskiego, międzynarodowy. No i pani wspaniały występ, nagroda. I początek tej kariery już nie tylko krajowej, ale też zagranicznej.
Więc oczywiście ma pani rację, Poznań to no, najcieplejsze miasto w najgłębszym zakątku mojego serca, umieszczone na zawsze. I od zawsze właśnie. Jak mój dziadek Dezyderiusz Danczowski umierał, to ja się rodziłam dokładnie wtedy, dokładnie w tych samych miesiącach. Także go nigdy nie widziałam. No, ale...
Pielęgnowana była pamięć dziadka w rodzinie?
No, ogromnie, ogromnie. Wiele ludzi go pamiętało, wiele jeszcze do dzisiaj żyje, jego uczniów, jeszcze studentów. Całe życie słyszę, jaki on był i całe życie staram się chociaż troszkę być podobna. Podobno miał wspaniałe poczucie humoru, podobno był wielkim wirtuozem, podobno grał na tej swojej wiolonczeli jak na skrzypcach. Nawet w zapisach niektórych właśnie, w recenzjach, które mam, nazywany jest Paganini wiolonczeli. I to są recenzje z obu półkul. On pracował 10 lat w Cincinnati, w stanie Ohio w Ameryce. Więc to był rzeczywiście wielki, wielki wiolonczelista. No, niestety nie zobaczyłam go, no ale ta odpowiedzialność przedłużenia tej linii była, jest... I będzie. Konkurs Wieniawskiego, no właśnie, 67 rok, ja jestem przed maturą.
Pamiętam tą dziewczynkę z kokardą w przepięknych, długich włosach.
Tak, no i w kołnierzyku marynarskim, bo to reguła była, prawda, tak zwana, noszenia ślicznych zresztą mundurków w szkole. I nasz najbardziej galowy strój, byłam bardzo szczęśliwa, że mogę w takim właśnie pięknym stroju wystąpić na międzynarodowym konkursie. Wydawało mi się, że wszyscy inni uczestnicy, którzy mieli jakieś tam sukienki dłuższe i krótsze, mają brzydszy strój niż ja. W każdym razie nikt nie miał takiej pięknej, białej, szeleszczącej bluzeczki jak ja. No i tak, i ten konkurs się tak szczęśliwie powiódł i zakończył. No i teraz właśnie chodzę, prawda, tu na próbę, tu z próby, tu na koncert, wciąż tą samą ulicą, tam i z powrotem. I tak sobie przypominam, jak przemierzałam te metry, te same kroki z moją mamą jeszcze jako licealistka, aż po tę nagrodę mojego pierwszego międzynarodowego konkursu, po którym posypały się inne konkursy międzynarodowe natychmiast. Właściwie rok po roku i Neapol, i Genewa, później Bruksela, Monachium, tak, tak. No więc ten Poznań rzeczywiście był bardzo szczęśliwy, nadał bieg mojemu życiu.
I tutaj to dzisiaj spoczywa pani dziadek na cmentarzu Górczyńskim.
No właśnie, byłam wczoraj odwiedzić go, bo rzadko jestem, no tylko wtedy jak mam koncerty. Zawsze ze wzruszeniem patrzę na tablicę wyrytą i podpisaną, bo to rzadko ktoś się podpisuje na tablicy nagrobka, prawda? Tu są podpisani muzycy i przyjaciele. No pięknie to jest. Nigdy bym tej tablicy nie zmieniła.
A talent odziedziczyła pani po dziadku, czy może po rodzicach?
Chyba po dziadku, Dezyderiuszu. Moja mama grała, no ale wojna, wiadomo, przestała. Ale dużo mi śpiewała, szalenie mnie dużo rozwinęła i no gram do dzisiaj na pewno dzięki temu, co słyszałam w domu, więc jej śpiew, taniec, no i cały czas włączone radio, radio, radio i jeszcze raz radio. Także jak poszłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej, mając 7 lat, to ja już właściwie wszystkie symfonie znałam na pamięć, nie wiedząc o tym, bo cały czas słuchałyśmy radia. Siadałyśmy po prostu na małych krzesełkach, takie, jak to się nazywa, zydelkach, i się wtedy słuchało się koncertu. Równocześnie się bawiłam klockami, ale się słuchało koncertu. No. Także jak poszłam do podstawówki, to już znałam tę literaturę obowiązkową, którą trzeba później było zdawać przy maturze. I to była niezwykła nauka i łatwa przede wszystkim. I za to jestem mojej mamie też bardzo wdzięczna.
Tutaj do nas przywiozła Pani teraz utwory dwóch kompozytorów, no właśnie z dwóch różnych jakby wymiarów, z dwóch różnych epok. Vivaldi, Górecki. Teraz tak obserwujemy, na Vivaldim dokonuje się szeregu takich eksperymentów. Nie wiem, czy Pani to pochwala. Na przykład Nigel Kennedy trochę eksperymentuje właśnie z brzmieniem w czterech porach roku, w tym nagraniu sprzed 20 lat, które teraz zostało jakby wznowione. I drugim takim eksperymentatorem jest też Fabio Biondi, który z kolei szalone tempa jakieś obiera. Dopuszcza Pani taką właśnie ingerencję, nazwijmy to, wykonawcy?
No to ja teraz Pani zadam pytanie, ponieważ Pani zechciała siedzieć na całej próbie, to nadzwyczajne, że Pani znalazła czas i siedziała Pani.
Ja wysłyszałam, pewnie o to chcę Pani spytać, nie wiem jak to się fachowo w języku skrzypków nazywa, takie uderzanie o płytę tą.
Tak, różne rikoszety robimy, tak jak dawne instrumenty, sul ponticello gramy, więc uzyskujemy takie dźwiękowe, to właśnie dokładnie o czym Pani powiedziała. Ciekawa jestem, jak to zabrzmi na koncercie i czy się publiczności spodoba. Na pewno gramy tak, no, tak jak się dawniej nie grało. To znaczy dawniej, no tak, kilkadziesiąt lat temu. A podobnie do tego, jak się grało jeszcze dawniej, gdy żył Vivaldi.
Sądzi Pani, że właśnie w taki sposób interpretowano jego muzykę za jego życia?
Tak piszą, tak przekazy głoszą. Tak, w traktatach różnych można nam przeczytać, studiując i budowę dawnych instrumentów. Tak mi się wydaje, że jest to możliwe, a w każdym razie ogromna radość płynąca z tej muzyki. Ogromni wirtuozi wtedy też żyli i dużo pracowali. To nie było tak sobie grane tak zupełnie bez wysiłku. I grali tylko tę muzykę, bo nie było napisane jeszcze późniejszej. I dlatego nasza próba była taka, sama Pani widziała, długa, szczegółowa. I muzycy byli momentami zaskoczeni, ale więcej widziałam uśmiechów. I z tego się bardzo cieszę.
No i ten Górecki, bo ciągle wydaje mi się, że mamy bardzo taką konserwatywną publiczność, że gro melomanów z chęcią wysłucha setny raz na przykład Piątej Symfonii Beethovena, czy koncert fortepianowy Griga. A jak pojawia się na afiszu nazwisko już bardziej współczesnego kompozytora, to wszyscy z obawą podchodzą do takiego programu. Dlaczego? Przecież to koncerto notturno, które Państwo gracie, przepiękna muzyka, taka nieziemska. No, jak najbardziej zrozumiała, pełna emocji też.
I znowu ma Pani rację, absolutną, stuprocentową, ale chciałam wczoraj kupić 2 bilety dla znajomych na dzisiejszy koncert i nie kupiłam. Nie
ma. Bo koncerty poznańskie mają swoją stałą, wierną publiczność i rzeczywiście trudno tu tak przysłowiową igłę wcisnąć.
I nie kupiłam. Solistka nie mogła kupić 2 biletów, bo nie ma ani jednego biletu. Mimo, że na afiszu jest właśnie nazwisko żyjącego kompozytora. To jest syn Henryka Mikołaja Góreckiego, junior Górecki. No w końcu żyjący kompozytor. A więc to nie jest tak, że publiczność bardzo niechętnie, no bo przyjdą. Ja się bardzo cieszę, bo rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, jest to nieziemska muzyka. Niezwykły klimat, przekazująca. I rzeczywiście w dzisiejszym dniu, który jest bolesny tutaj dla wszystkich muzyków, wczoraj zmarł Piotr Czajka, bardzo młody wiolonczelista, który pracował tutaj w Filharmonii. Jeszcze bardzo niedawno grał na koncercie. Wczoraj zmarł. Jemu poświęcamy koncert. I ten koncert Góreckiego jest zupełnie jakby napisany na tę okoliczność. To zupełnie niezwykłe. Zresztą cały program jest w takim klimacie uniesionym i niebiańskim. Pierwszy utwór jest zatytułowany Światło Księżyca. Mój koncert, Concerto Notturno, a więc nocny koncert. Ostatni utwór zatytułowany Planety, więc wszystko niebiańskie. No, czyli tam, gdzie Piotr Czajka jest.
Pani Kaju, pani prawie równocześnie z zakończeniem studiów podjęła się takiej jakby drugiej działki swojej działalności artystycznej, czyli pedagogiki. Bo prawie natychmiast związała się pani ze swoją Akademią Krakowską i do dzisiaj jest pani tam, jest pani profesorem. Rozpoczynała pani od tego podstawowego szczebla, pewnie jako adiunkt, asystent.
Wcale nie było to w momencie skończenia studiów, to było o wiele wcześniej. Pani profesor Umińska już powierzyła mi swoich studentów, żebym ich, jak to nazywała, wykańczała, jak byłam na pierwszym roku studiów. Już byłam wtedy młodszym asystentem, później starszym, później adiunkt, później docent, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także uczę rzeczywiście okropną ilość lat. Coraz bardziej lubię to robić i wydaje mi się, że wreszcie zaczynam jakoś to robić sensownie.
To jest potrzeba serca? Jak to jest z tą pedagogiką? Bo w momencie, kiedy była pani bardzo młodą osobą, dopiero co po ukończonych, czy jeszcze nawet nie ukończonych studiach, no miała pani kontakt z pani profesor Umińską, potem miała pani również kontakt z Dawidem Ojstrachem, bo przecież w jego klasie mistrzowskiej również pani przez bodaj 2 lata była.
Tak, tak. No to wszystko wspaniała historia. Tak, no i właśnie do dzisiejszego dnia chcę przekazać chociaż troszkę tego, czego się nauczyłam u pani Umińskiej, u Dawida Ojstracha, tacy wielcy profesorowie, pedagodzy. Ja od początku, jak zaczęłam uczyć, robiłam to z wielką pasją, ogromnie mnie to po prostu pasjonowało, ogromnie to lubiłam. To jest cudowne, jak po jednym słowie na przykład słyszy się, że dany utwór przybiera zupełnie innej barwy, zaczyna się coś dziać. No przede wszystkim to, że zaczyna się to wszystko bardziej podobać grającemu młodemu. Przestaje się bać grać, przestaje się bać instrumentu. Zachwyca się muzyką. Pobudza się w nim jakieś, wyciąga się z niego po prostu uzdolnienia. No i byłam z ogromną pasją do tego podchodziłam. Godzinami prowadziłam te lekcje. Wszyscy mi mówili, dobrze, dobrze, Kaju, o ci minie 2-3 latka i minie ci i będziesz tak spokojna, jak my tutaj wszyscy. No nie minęło mi do dzisiaj.
Chciałam panią zapytać, bo w ciągu pięknej kariery artystycznej no, przegrała pani całą tę najważniejszą, podstawową literaturę skrzypcową, wszystkie najpiękniejsze koncerty. Czy teraz, jak zdarzy się okazja, że pani wraca do tych właśnie koncertów? No i upłynęło trochę czasu przecież, zmieniła się pani jako człowiek, jako artysta. Gra pani te utwory nieco inaczej? Czy taki ten podstawowy, powiedziałabym, szkic jest ciągle taki sam?
Ach, na pewno inaczej. No, z koncertu na koncert się gra inaczej. Nawet jeżeli miewam koncerty piątek, sobota, tak zwane abonamentowe, to piątek zupełnie jest inaczej, a w sobotę inaczej. Przeważnie ta sobota jest lepsza. Niestety. Dlaczego niestety? No bo z piątku są recenzje. No ale to tak jest, a cóż dopiero po latach, jak się wraca. A w tej chwili odczułam taki ogromny jakiś pęd do repertuaru, którego nie grałam jeszcze. Chciałabym jak najwięcej jeszcze zdążyć zrobić. I to jest też kolosalna frajda. Gram dużo nowych takich, no właśnie Górecki, no nie grałam nigdy. I wiele zupełnie nowych koncertów, premier robię. Gram z własną córką, to też nowy rozdział mojego życia. Z córką, która wróciła 3 lata temu po sześcioletnim pobycie w Szwajcarii, w tym 4 lata miała studia regularne u Christiana Zimmermana. Także mam z kim grać.
Może przyjadą panie kiedyś razem do nas.
Jest taki plan właśnie początkowy, taki projekt na 20 lutego. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Bardzo bym chciała. No poza tym gram w trio. Proszę sobie wyobrazić, z córką i z wiolonczelistą, który gra na wiolonczeli Dezyderiusza Danczowskiego. Która to wiolonczela milczała lat 60. Mama jej nie sprzedała, nie pożyczyła nikomu. I teraz po odejściu mojej mamy ja sobie pomyślałam, a chcę zobaczyć, czy ona w ogóle jeszcze nie... Może zaniemówiła, może ogłuchła, może już nie... Okazuje się, że gra przecudownie. To wspaniały instrument.
Czyli tak trochę jakby pani z dziadkiem koncertowała.
O to mi chodzi. Tutaj córka, a tutaj wiolonczela dziadka. Młody, pyszny wiolonczelista gra. Także to jest bardzo wzruszające. No i szalejemy z koncertami.
Pani Kaju, musi pani jeszcze trochę odpocząć przed koncertem. Ja dziękuję za miłą rozmowę i mam nadzieję, że w niezadługiej przyszłości zagości pani sama albo z córą właśnie.
A bardzo dziękuję. Odpoczywam rozmawiając z panią. Dziękuję.